Moi drodzy w Chrystusie, słyszeliśmy przed chwilą bardzo stanowcze słowa Jezusa. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę. Jezus oczekuje od nas bardzo wiele. Oczekuje miłości i oczekuje świętości. Oczekuje tego, że będziemy kochać i będziemy zachowywać Jego naukę, czyli będziemy świętymi. Ktoś powie, no to strasznie twarde wymagania. Tak, to twarde wymagania, ale Jezus, mówiąc po ludzku, ma odwagę nam stawiać takie twarde wymagania, bo najbardziej kocha. Bo najbardziej kocha. Ten, kto kocha, ma prawo stawiać wymagania, dobre wymagania, i tylko ten, kto kocha, może stawiać wymagania. I tylko ten, kto kocha, ma szansę, że będziemy Jego wymagań słuchać. No bo jesteśmy ujęci Jego miłością. To widać też w rodzinie. Jeżeli rodzice bardzo kochają, to dzieci są skłonne słuchać rodziców. A jeśli rodzice nie kochają, to prowokują wręcz, zwłaszcza dorastające dzieci, do buntu. Jezus nas pierwszy pokochał i dlatego oczekuje od nas miłości, bo chce, żebyśmy byli nie tylko kochani, ale i kochający i przez to szczęśliwi i święci. W jaki sposób kocha nas Jezus? Bo jeżeli tego nie wiemy, to nie będziemy wiedzieć, jak kochać, bo tylko Jezus uczy kochać. Otóż Jezus kocha nas w sposób szaleńczo mocny. To nie za duże słowo, jeszcze za małe. Szaleńczo mocny. Dlaczego? Bo przychodzi do nas z miłości, staje się człowiekiem, chociaż wie, że go zabijemy. Z góry to wiedział. Zapowiadał swoim uczniom, a mimo to przyszedł. To jest miłość szaleńcza. No wyobraźcie sobie, że ktoś z waszych bliskich jest w kryzysie głębokim, no i jedziecie tam do tego kogoś, żeby okazać miłość, żeby pomóc mądrze żyć, a ten ktoś próbuje was zabić. I wy się dobrowolnie zgadzacie, że was zabije. Ja bym się nie zgodził. Bym się ratował wszystkimi sposobami. A Bóg się zgodził, żebyśmy go w ludzkiej naturze zabili, jak złoczyńcę, przybili do krzyża. Z góry to wiedział i dobrowolnie to podjął. Mógł się obronić, jak wiele razy wcześniej się bronił. Jest to miłość szaleńcza. Ale gdybyśmy tylko powiedzieli tyle, że Bóg nas kocha szaleńczo mocno, to byśmy mogli pomyśleć, że Bóg jest naiwny. No, że skoro tak mnie szaleńczo kocha, że nad życie, że nawet jak go zabiję, potraktuję jak złoczyńcę, to i tak będzie mnie kochał, wróci zmartwychwstały, żeby dalej być ze mną, to ktoś pomyśli, a to jest naiwny. To ja mogę w takim razie robić, co chcę, a Bóg będzie mnie cudownie ratował. Nie, nie. Bóg nie jest naiwny. Bóg nie jest naiwnością, Bóg jest mądrością. Jest nie tylko miłością, ale jest mądrością. I dlatego jest miłością mądrą, a nie naiwną. Naiwnej miłości nie ma. Naiwne może być zakochanie, ale nie miłość. Nieraz ktoś tam mówi, że księdza, za miłość bywa głupia. Nie, zakochanie bywa głupie. Popędy bywają głupie. No popędy są zawsze niemądre, bo są tylko popędami. Ale miłość jest mądra. W przeciwieństwie do tego, co się może wydawać komuś miłością, ale miłością nie jest. Otóż na czym polega mądrość tej miłości Jezusa do nas? Na tym, że Jezus każdemu miłość okazuje inaczej. Inaczej. Ktoś mówi, no jak to, jak nas Jezus kocha nad życie, to każdemu okazuje miłość jednakowo. Nie. A właśnie nie. Bo Jezus jest mądry. Nie tylko dobry, ale mądry. I Jezus wie to, czego my się powoli uczymy zwykle, że inaczej się okazuje miłość dzieciom, inaczej dorosłym, inaczej chorym, inaczej zdrowym, inaczej świętym, a inaczej podłym. Bo gdybym podłym okazywał miłość tak samo jak świętym, to rzeczywiście byłbym naiwny. A Jezus, powtórzę, naiwnym nie jest. Otóż popatrzmy, jak okazuje miłość Jezus różnym grupom ludzi. Najpierw pierwsza grupa, ludzie szlachetni, tacy jak my, mam nadzieję. Otóż jak okazywał miłość ludziom szlachetnym Jezus? A bardzo radośnie. Rozgrzeszał, uzdrawiał, przytulał, stawiał za wzór, odwiedzał, miał dla takich ludzi czas, wzruszał się nimi, bronił ich. Ale to tylko tak okazywał miłość ludziom szlachetnym. Ktoś powie, nie no, no tylko tak można okazywać miłość, a gdzie tam? To jest jedna z wielu form okazywania miłości. Kiedy Jezus spotykał drugą grupę ludzi, mianowicie grzeszników, to jak okazywał miłość? Zupełnie inaczej niż tym ludziom dobrej woli. Mianowicie nie uzdrawiał, nie przytulał, nie tolerował, nie akceptował, tylko stanowczo upominał. Albo się nawrócicie, albo marnie zginiecie. A kiedy spotykał trzecią grupę ludzi, krzywdzicieli, to jak okazywał miłość? A broniąc się przed nimi. Jezus się cały czas bronił. Najpierw broniła go Maryja z Józefem, kiedy Herod skazał noworodka Jezusa na śmierć, a potem się Jezus już sam bronił. Jako dwunastolatek się już bronił przed uczonymi w piśmie w świątyni, potem się bronił, kiedy chcieli go strącić ze skały, tu czy tam, gdzie nauczał. Bronił się przed Annaszem, Kajfaszem, Piłatem. Bronił się przed żołnierzem, który chciał go uderzyć, który go uderzył. Jezus nie nadstawił drugiego policzka. Stanowczo się bronił. Albo udowodni, że źle mówię, albo czemu mnie bijesz. A więc stanowcza obrona. Ktoś powie, no ale raz się pozwolił skrzywdzić, w ogrójcu aresztować i do krzyża przybić. Tak, a to był wyjątek. Wyjątek, żebyśmy wiedzieli, że nas kocha nad życie. Natomiast na co dzień się broni. A dlaczego? Co to ma wspólnego z miłością? Ano wszystko. Bo jeżeli się bronię przed krzywdzicielem, to kocham krzywdziciela. Bo ma jedną ofiarę mniej na sumieniu, ten krzywdziciel. To dobrze dla krzywdziciela, jak ma mniej ofiar na sumieniu. To może go ocalić przed piekłem. Może łatwiej się nawrócić i zmienić. A jak ma wiele ofiar na sumieniu, to już może zabrnąć w zło aż do śmierci. I wreszcie czwarta grupa, najwspanialsza. Tacy jak Piotr, ci, którzy kochają bardziej niż inni. Otóż jak okazywał Jezus takim ludziom miłość, a najbardziej radośnie, zawierzał im losy Kościoła. Pasiowce moje, paśbaranki moje. No i ufał. Cokolwiek, Piotrze, zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. I to jest dla nas wzór. Taka miłość. Nie tylko ofiarna, ale mądra. Otóż, kiedy mamy w domu kogoś bliskiego, to jak mamy okazywać miłość? No jak Jezus. Czyli wspierać, dziękować, wzruszać się tymi bliskimi, umacniać na tej dobrej drodze. Kiedy mamy kogoś, kto błądzi, to jak mamy okazywać miłość? Jak Jezus. Upominając. Jeśli twój brat, twoja siostra błądzi, idź upomnij. Jeżeli mamy kogoś, kto nas próbuje krzywdzić, jak okazuje miłość? Broniąc się. Broniąc się nawet, jeśli to jest żona czy mąż. Bo to, że kocham ciebie, mężu, żono, mamo, tato, synu, córko, nie daje ci prawa, byś mnie krzywdził. Nie daje ci prawa, byś mnie krzywdził. Jeżeli spróbujesz mnie krzywdzić, to się będę bronić. To się będę bronić do wezwania policji włącznie. I wreszcie czwarta grupa. Jeżeli mamy kogoś z bliskich, czy kogoś poznajemy, kto bardzo kocha, bardziej niż inni, a to kawałek raju na ziemi. To z takim ludziom się zwierzamy, u takich szukamy porady, z takimi budujemy przyjaźń. Z takim jest nam po drodze do małżeństwa, jeśli ona i on myślą o małżeństwie. Ale to tylko z takimi, którzy kochają bardziej niż inni. Inaczej nie ma sensu. I teraz druga część refleksji, właśnie małżeństwo i rodzina. Otóż tę miłość, której nas uczy Jezus, mamy najbardziej realizować w małżeństwie i rodzinie. Jakie jest pierwsze polecenie Boga z Księgi Rodzaju? W ogóle pierwsze polecenie to nie przykazanie, to małżeństwo i rodzina. Bóg powiedział do Adama i Ewy, bądźcie płodni, rozmnażajcie się. Czyli kobieto i mężczyzno, pokochajcie siebie tak bardzo, byście chcieli być ze sobą na zawsze i byście pragnęli mieć ze sobą dzieci. Małżeństwo i rodzina. Dlaczego to jest pierwsze polecenie? No bo Bóg chce, żebyśmy byli szczęśliwi. I Bóg wie, że nie jest dobrze człowiekowi być samemu, a jak jest człowiekowi najlepiej? W małżeństwie i rodzinie, jeśli małżeństwo i rodzina jest oparta na miłości Bożej, bo innej miłości nie ma, czyli to małżeństwo i rodzina jest szczęśliwa, bo w tym domu każdy kocha każdego, tak jak Bóg to sobie wymarzył. I teraz, co ślubują sobie małżonkowie, kiedy się decydują na małżeństwo? Największą miłość na tej ziemi. Największą miłość na tej ziemi. Na tej ziemi nie ma już nic większego niż miłość małżeńska. Biorę ciebie za męża czy za żonę, czyli decyduję się być dla ciebie sejfem, bo ty jesteś dla mnie skarbem. I od tego momentu, od momentu małżeństwa, jesteś dla mnie najważniejszą osobą na ziemi. Tylko Bóg jest ważniejszy. Ani mama, ani tata, ani brat, siostra, ani przyszłe dzieci, nikt nie jest i nie będzie ważniejszy dla mnie niż ty. To jest miłość małżeńska. Absolutnie największa na ziemi. I teraz Kiedy zaczynają być problemy małżeńskie? No, najpierw może, co jest przyczyną problemów małżeńskich i rodzicielskich potem? No my ludzie. My możemy rozczarować. Małżeństwo jest najwspanialszą instytucją, bo nie ma nic piękniejszego jak miłość wierna i nieodwołalna do śmierci. Nic piękniejszego nie wymyślimy, niż Bóg nam podpowiada. Natomiast małżonkowie mogą być w kryzysie. Nie małżeństwo, tylko małżonkowie. I kiedy się zaczyna kryzys w małżeństwie? Otóż, kiedy o to pytam panów, bo łatwiej mi mężczyzn pytać, będąc mężczyzną, pytam się, kiedy mąż, to samo się odnosi